Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Pojezierze Łagowskie.
Lato dobiega końca. My pozostaniemy jeszcze na ziemi lubuskiej. Z Gościkowa przenieśliśmy się do Łagowa, a w zasadzie na Pojezierze Łagowskie. Urocze to miejsce, pośród lasów, jezior, raj dla wędkarzy, a o tej porze roku również dla grzybiarzy. Grzyby obrodziły w tym roku dość obficie. Naszą wycieczkę rozpoczniemy od uroczej miejscowości Łagów. Łagów jest miejscowością turystyczną. Jest to wieś o charakterze miejskim. Prawa miejskie Łagów posiadał w latach 1808-1932. Położony jest nad jeziorami Pojezierza Łagowskiego, Trześniowskim, 186 hektarów i głębokie na prawie 60 metrów, i Łagowskim, 82 hektary. Ośrodek turystyczny i wypoczynkowy, zwany Perłą Ziemi Lubuskiej. Najstarsza część miejscowości znajduje się na przesmyku pomiędzy wyżej wspomnianymi jeziorami. W Łagowie znajduje się zamek Joanitów. Herb wsi przedstawia czerwoną tarczę herbową oraz biały krzyż maltański używany przez zakon Joanitów w Łagowie. Takie same krzyże znajdują się na wieży zamku. Dewizą wsi jest perła ziemi lubuskiej, oznaczająca, że Łagów jest najładniejszą miejscowością tego regionu. Już w latach międzywojennych Łagów był znaną miejscowością letniskowo-wypoczynkową o cechach uzdrowiska i tak pozostało do dzisiaj. Szczegółowe badania nad walorami uzdrowiskowymi miejscowości i najbliższej okolicy prowadzone były w latach 60. i 80. XX wieku. Stwierdzono, że tutejszy klimat należy do najłagodniejszych w Polsce. W stosunku do otaczających niższych terenów, wyniesiony obszar Łagowskiego Parku Krajobrazowego cechuje zwiększona ilość opadów, a obecność dużej powierzchni leśnej łagodzi dobowe i roczne amplitudy temperatur oraz siłę wiatru. Lasy, szczególnie te z udziałem sosny, ale nie tylko, wytwarzają też specyficzny, działający pozytywnie na organizm człowieka, tak zwany fitoklimat, na który składają się m.in. właściwa jonizacja i wilgotność powietrza oraz obecność w nim lotnych substancji wydzielanych przez rośliny. W 1974 roku Łagów Lubuski oficjalnie został uznany za potencjalny ośrodek uzdrowiskowy, którym w ciągu całego roku mogłyby leczyć się osoby osłabione, wyczerpane nerwowo, rekonwalescenci i dzieci. Z Łagowa do pobliskich miast w linii prostej od centrum jest 18 km do Świebodzina, 46 km do Zielonej Góry i 45 km do Gorzowa Wielkopolskiego, więc położenie jest dogodne. Pierwsze zapisane informacje o tym przysiłku pochodzą z 1251 roku. Pierwotnie wieś była własnością templariuszy, a od 1285 roku była siedzibą komandorii tego zakonu. W 1300 roku osada została przejęta przez panów brandenburskich oraz tego samego roku sprzedana Albertowi von Klepitz przez trzech margrabiów. Niedługo potem margrabia rządzący tymi terenami sprzedał Łagów zakonowi Joanitów, który miał największy wpływ na rozwój wsi. Wkrótce zakon Joanitów obejmował również pobliskie wioski. Przed wybudowaniem zamku mieściła się tu komandoria zakonu. Budowę zamku rozpoczęto w XIV wieku. Zamek został postawiony na wzgórzu. Pod koniec XVIII wieku i w połowie XIX wieku wieża zamku została uszkodzona przez pożary. Dziś możemy jeszcze zobaczyć zamek założony na planie czworoboku z narożną, wysoką na 35 metrów wieżą. Wewnątrz zamku między innymi sala gotycka ze sklepieniem wspartym na jednym filarze i sala z barokowym kominkiem z połowy XVIII wieku. W jednej z sal jest restauracja, w innych pokoje hotelowe, a wieżę można zwiedzać, z wieży przy dobrej pogodzie, wspaniała panorama na pojezierze Łagowskie. Skoro mowa o joanitach, to kilka słów o tym niezwykle ciekawym zakonie. Zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał on znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój istotny kiedyś potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joanici położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji i prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim. Zakon powstał jeszcze przed pierwszą krucjatą. Jego początki sięgają nieformalnego bractwa zawiązanego przy szpitalu świętego Jana Chrzciciela, który został założony przez mieszczan z włoskiego państewka Amalfi w roku 1070. Było to bractwo zakonne pod wodzą charyzmatycznego, półlegendarnego, a dziś błogosławionego brata Gerarda. W czasie pierwszej krucjaty szpital okazał się bardzo przydatną instytucją. Istniejące przy nim bractwo przekształciło się w zakon rycerski, który w 1113 roku został oficjalnie uznany przez papieża Paschalisa II. W odróżnieniu od krzyżaków, zakon joanitów, podobnie jak templariuszy, miał od początku charakter międzynarodowy i przyjmowano do niego wszystkich szlachetnie urodzonych rycerzy katolickich bez względu na narodowość. Na Śląsk rycerze świętego Jana dotarli już w pierwszej połowie XII wieku z Czech i Węgier. W roku 1169 Władysław II Przemyślida, król Czech, podarował szpitalowi jerozolimskiemu Oleśnicę wraz z okolicznymi wsiami i posiadłościami. A w 1187 roku otrzymali kościół świętego Michała Archanioła w Poznaniu, przemianowany na kościół świętego Jana Jerozolimskiego albo Jana Chrzciciela, a wkrótce potem kościoły w Tyńcu nad Ślężą, Bardzie i Szczegomiu na Śląsku, gdzie powstały komandorie. Na Pomorze Gdańskie joanitów sprowadził prawdopodobnie pod koniec XII wieku lub trochę wcześniej książę święcki Grzymisław. Po zajęciu Pomorza przez krzyżaków joanici rozwijali swoje posiadłości jeszcze przez jakiś czas. Między innymi w 1320 roku doprowadzili do nadania Skarszewom praw miejskich. Ale ostatecznie w połowie XIV wieku odsprzedali wszystkie swoje dobra w tej dzielnicy zakonowi krzyżackiemu. W XII wieku i później powstały dalsze komandorie na Pomorzu Zachodnim. Stargard, druga połowa XII wieku i w Nowej Marchii, ziemia lubuska, na przykład w Słońsku i w Łagowie, a po kasacie zakonu templariuszy w Chwaszczarach. W odrodzonej Polsce po 1918 roku zakon joanitów działa jako Związek Kawalerów Maltańskich, który powstał pod kierownictwem hrabiego Bogdana Hutenczapskiego. Po II wojnie światowej związek funkcjonował na emigracji, a od 1992 roku został reaktywowany w Polsce. Tradycja przynależności do zakonu joanitów przetrwała do dziś w wielu rodach szlacheckich i stanowi tytuł honorowy. W Polsce do zakonu należy 160 osób, w tym politycy m.in. pan Marcin Libicki. Od 2004 roku zakon utrzymuje swoją ambasadę w Warszawie. Charakterystycznym strojem Związku Kawalerów Maltańskich jest noszony płaszcz z dużym krzyżem na piersi i plecach. Lubuskie lato filmowe. Festiwal filmowy odbywający się co roku w Łagowie na przełomie czerwca i lipca. Główną nagrodą tego festiwalu jest Złote Grono. Od 1990 roku Lubuskie Lato Filmowe jest festiwalem międzynarodowym. Do Łagowa zjeżdżają na ten czas autorzy filmów, aktorzy i krytycy filmowi, którzy uczestniczą w seminariach oraz dyskusjach z publicznością. Pierwszym laureatem był Andrzej Wajda. Później laureatami była cała czołówka polskich reżyserów, m.in. Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi, Jerzy Sztur, Stanisław Różewicz, W roku 1984 jednym z laureatów był Zygmunt Samosiuk. Kaliszanin, o czym warto pamiętać. Jeden z najwybitniejszych operatorów filmowych. Laur dostał pośmiertnie. Za twórczy wkład w rozwój polskiej sztuki operatorskiej. Zygmunt Samosiuk urodził się 10 marca 1939 roku w Kaliszu, a zmarł w listopadzie 1983 roku w Warszawie. Polski operator filmowy, współtwórca filmów m.in. Andrzeja Wajdy, Jerzego Kawalerowicza, Piotra Szulkina czy Janusza Majewskiego. Autor zdjęć do filmów dokumentalnych i fabularnych, jako pierwszy operator trzykrotnie wyróżniony nagrodą za zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Był współautorem filmów Zapis zbrodni, Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, czy Sprawa Gorgonowej. W Łagowie oprócz zamku z murami obronnymi warto zobaczyć dwie bramy. Bramę marchińską, zwaną niemiecką lub berlińską, oraz bramę polską. Były to bramy obronne, które pochodzą z przełomu XV i XVI wieku. Warto zobaczyć również kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela z XIX wieku i przebudowany pod koniec XIX wieku. Łagów jest niewielką miejscowością, ale niezwykle uroczą. Zabytków poza wymienionymi jest niewiele. Poza tym bogaty jest w liczne ośrodki wypoczynkowe położone nad oboma jeziorami. Z Łagowa jedziemy do Świebodzina. Jest to tylko kilkanaście kilometrów, więc przemieścimy się dosyć szybko. Dziś Świebodzin jest trochę z boku autostrady A2. Niedaleko Świebodzina krzyżują się trasa S3, ważna trasa Szczecin-Jelenia Góra z centralną autostradą A2. Dojeżdżając do Świebodzina, z daleka widzimy figurę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Wśród świebodzińskich stanął kul, najwyższy świata Chrystus Król, by w ten okrutny, trudny czas od złego chronić.
W 2001 roku proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, ksiądz Sylwester Zawadzki, rozpoczął działania zmierzające do wybudowania w Świebodzinie pomnika Chrystusa Króla o wielkości zbliżonej do pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro. Pierwsze elementy pomnika zamontowano w sierpniu 2007 roku, a budowa całości została ukończona 6 listopada 2010 roku. Pomnik, według projektu Mirosława Pateckiego, jest ustawiony na usypanym kopcu o wysokości 16 metrów. Postać ma 33 metry wysokości, bez korony i ramiona o rozpiętości 25 metrów. Postać Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, jest widoczna z dosyć daleka niemal ze wszystkich dróg prowadzących do Świebodzina. Świebodzin, historycznie zaliczany do Dolnego Śląska, od 1234 roku miasto należało do księcia Głogowskiego, w latach 1815-45 do prowincji Brandenburgia. Po II wojnie światowej włączony w struktury administracyjne województwa poznańskiego, a w latach 1950-1975 miasto administracyjnie należało do województwa zielonogórskiego. Obecnie miasto powiatowe w województwie lubuskim liczy około 22 tysiące mieszkańców. Przez kilka wieków koleje losu są różne. Od przynależności do księstwa Głogowskiego, później należało do korony czeskiej, od połowy XVIII wieku należy do Prus, aż do zakończenia II wojny światowej. Od końca XIV wieku rozwija się tu intensywnie sukiennictwo. Na początku XVIII wieku produkcja świebodzińskich sukienników sprzedawana była w Lipsku, Norymberdze, Frankfurcie nad Menem, Gdańsku, Królewcu i na terenie całej Rzeczpospolitej. W pierwszej połowie XVIII wieku uruchomiono pierwszą fabrykę tkanin. Dotychczas miasto korzystało z usług pobliskiego Sulechowa. W latach 1763-1806 śląskie tabele statystyczne zaliczały Świebodzin do 6 najsilniej uprzemysłowionych miast na Śląsku, a pod względem włókiennictwa do 3 najsilniej uprzemysłowionych włókienniczych miast na Śląsku. Dlatego na rynku mamy pomnik sukiennika świebodzińskiego. Po środku rynku stoi ratusz z XVI wieku, przebudowany w końcu XIX wieku. W nim ma siedzibę Muzeum Regionalne oraz biblioteka Berharda Hilschrera, w której zgromadzono pokaźną kolekcję książek oraz pamiątki po pisarzu. Ratusz wybudowano w końcu XIV wieku w centralnym punkcie rynku. Pierwotnie budowla była to dwutraktowa, zupełnie drewniana. W czasie wielkiego pożaru miasta w połowie XVI wieku uległ zniszczeniu ratusz. Odbudowany w kształcie budynku trzytraktowego, dwukondygnacyjnego z dwoma wieżami. W XIX wieku został przebudowany, a w pierwszej połowie XIX wieku rozebrano jedną z wież północną. Każdego dnia po wybiciu godziny 12 z wieży ratuszowej grany jest hejnał Świebodzina, stworzony w latach 70. przez Edmunda Wilgockiego, pierwszego dyrektora szkoły muzycznej. Obok ratusza, przy placu Jana Pawła II, jest również ławeczka Czesława Niemena. Odsłonięta w dniu 20 czerwca 2009 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena przy dużej pomocy władz lokalnych. Ze względu na powiązania rodzinne artysta był bardzo związany z miastem. Zagrał również koncert, z którego dochód przekazał na budowę basenu miejskiego.
Dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną w łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili.
Czesław Niemen, właściwie Czesław Juliusz Wydrzycki, urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Waliszkach, obecnie Białoruś, a zmarł w 2004 roku w Warszawie i pochowany jest na Powązkach w Alei Zasłużonych. Polski kompozytor, multiinstrumentalista, piosenkarz rockowy i autor tekstów piosenek. Jeden z najważniejszych i najwybitniejszych twórców muzyki w Polsce. Muzyk wraz z rodzicami został przesiedlony do powojennej Polski w 1958 roku w ramach ostatniej fali masowych wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich. Rodzina Wydrzyckich zdecydowała się ostatecznie na repatriację, by Niemen uniknął powołania do Armii Radzieckiej. Rodzina spędziła w obozie dla repatriantów w Drawsku Pomorskim rok, a następnie zamieszkała w Świebodzinie, później w Białogardzie i ostatecznie w Kołobrzegu.
Dobranoc w każdej ze mną przemówionej chwili, niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz swój się sennym źrenicą przymili.
Miasto do XVIII wieku posiadało głównie zabudowę drewnianą. Najstarsze zachowane kamienice pochodzą z końca XVIII wieku przy ulicy Wiejskiej i Kościelnej. Większość miejskiej zabudowy powstała w XIX i XX wieku, często o eklektycznej i secesyjnej architekturze. Najciekawsze kamienice o różnorodnym i bogatym detalu znajdują się przy ulicy Piłsudskiego, Placu Wolności, Placu Obrońców Pokoju, 1 Maja i ulicy Rzymierskiego. W pobliżu rynku kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, późnogotycki, z XV wieku, przebudowany w połowie XVI wieku. Pierwsze wzmianki o kościele, wówczas zapewne drewnianym, pochodzą z pierwszej połowy XIV wieku. Trzon obecnej gotyckiej świątyni powstał w pierwszej połowie XV wieku. Po pożarze w 1541 roku trzynawową budowlę powiększono, dostawiając czwartą nawę i rząd kaplic. Wnętrze nakryte zostało efektownym sklepieniem sieciowym w kaplicach gwiaździstym i rzadko spotykanym kryształowym. W połowie XIX wieku świątynia była przebudowywana. Wybudowano neogotycką kruchtę, fasadę zachodnią zwieńczono imponującym szczytem z dwoma iglicami, we wnętrzu zachowane cenne wyposażenie. Późnogotycki tryptyk świętej Anny w ołtarzu głównym, ukrzyżowanie oraz rokokowy ołtarz Najświętszej Marii Panny. Kościół wyróżnia się tym, że jest szerszy niż dłuższy. W Świebodzinie jest również zamek Joanitów z XVI wieku, obecnie szpital, przebudowany w XVIII wieku. Do dziś istnieje najstarsza pozostałość skrzydła południowo-wschodniego. Początki budowli sięgają XIV wieku. W tym czasie był najprawdopodobniej niewielką warownią drewnianą bądź częściowo murowaną. W XV wieku zamkiem przejściowo władają brandenburscy joanici. Początkowo miał w zabudowie kształt podkowy z jednym skrzydłem mieszkalnym. W okresie renesansu zamek rozbudowano, dodając kolejne skrzydła. W wyniku zabudowy podzamcza szeregiem domów powstał drugi dziedziniec. Zamek przez wiele lat był siedzibą komendantów i starostów okręgu, wśród których do najbardziej zasłużonych dla miasta należeli przedstawiciele rodziny von Knobelsdorf. Od końca XVII wieku w ramach zestawu zamek przejęły cysterki trzebnickie i od tego czasu zapewne pochodzą krzyże z kul armatnich wmurowane w elewację zamku. W połowie XIX wieku tereny zamkowe stały się własnością miasta. A pod koniec XIX wieku władze miasta przekazały obiekt siostrom Bromeuszkom, które urządziły tutaj szpital, szkołę katolicką i przedszkole. Staraniem sióstr zakonnych postawione zostały w 1934 roku nowe skrzydła szpitala powiązane budynkiem łączącym ze starym zamkiem. Od 1946 roku zespół zamkowo-szpitalny użytkowany jest przez cieszące się dobrą renomą w kraju sanatorium rehabilitacyjno-ortopedyczne, obecnie Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny. Zachowały się mury obronne z początku XIV wieku. Zachowały się fragmenty murów miejskich z XIV-XVI wieku, trzy baszty oraz pozostałości fosy. Umocnienia miasta zaczęto wznosić od końca XIV wieku, najpierw z kamienia polnego, później z cegły. W końcu XVI wieku całe miasto otoczone było murami z 12 basztami i 3 bramami wjazdowymi. Od XVIII wieku, kiedy to obwarowania zaczęły tracić swoje znaczenie militarne, rozpoczęła się ich likwidacja. Najpierw osuszono fosę, potem rozbierano mury obronne, a materiał budowlany wykorzystano do wznoszenia nowych budynków.
Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć.
Kończymy pobyt w tym ciekawym mieście. Oczywiście nie wszystkie interesujące rzeczy obejrzeliśmy. Wybrałem dla Państwa tylko te, które moim zdaniem są najciekawsze. Teraz jedziemy do pobliskiego Sulechowa. Sulechów liczy obecnie 17,5 tysiąca mieszkańców. Początki miasta sięgają czasów pierwszych piastów. Sulechów wchodził w skład państwa Mieszka I. W XII wieku przeszedł pod władanie księstwa Głogowskiego. W końcu XV wieku stał się częścią Marchii Brandenburskiej, a w XVI i XVIII wieku miasto przeżywało rozkwit dzięki rozwojowi handlu, rzemiosła i tkactwa. Sukna z Sulechowa sprzedawano w Wielkopolsce i na Śląsku. Król Prus, Fryderyk Wilhelm I, założył koszary wojskowe. W pierwszej połowie XVIII wieku założono dom dla sierot, a w 1766 roku powstało królewskie pedagogium. XIX wiek był okresem dynamicznego rozwoju Sulechowa. Miasto wraz z okolicą w tym okresie było jednym z najżywotniejszych ośrodków polskości w tym okręgu. Najbardziej szczęśliwy okres w dziejach miasta to początek XX wieku, który nazwano Złotym. W tym okresie wykonano prace wodociągowo-kanalizacyjne, wprowadzono brukowaną nawierzchnię, powstało wiele budynków, rozpoczął się proces uprzemysłowienia. Po II wojnie światowej Sulechów wraz z ziemiami zachodnimi powrócił w granice Polski, zaś jego niemiecka ludność została wysiedlona do Niemiec. Zabytki są raczej skromne, ale warto zwiedzić. Kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV-XVII wieku, zamek z wieżą, mury obronne, mury miejskie z połowy XVI wieku, zbudowane z kamienia polnego i cegły, częściowo zniszczone, zachowane w znaczących fragmentach na granicy średniowiecznej części miasta. Brama Krośnieńska z 1704 roku, jedyna zachowana z czterech istniejących kiedyś bram miejskich, ceglana, otynkowana, o typowych cechach barokowych, bogato zdobiona i połączona fragmentami zachowanych murów obronnych. Ratusz miejski z połowy XVIII wieku, zespół szkolny Pedagogium przy ulicy Armii Krajowej, gdzie obecnie mieści się Wyższa Szkoła Administracji. Z Sulechowem związane jest ciekawe wydarzenie, które warto przypomnieć. W 1828 roku Fryderyk Chopin miał 18 lat. Latem tamtego roku przyjaciel rodziny, zoolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Felix Paweł Jarycki, wybierał się na Międzynarodowy Kongres Przyrodników do Berlina. Zabrał z sobą młodego Fryderyka, aby, jak chciał ojciec pianisty, syn zobaczył wielki świat i zetknął się z muzyką europejską. Tak też się stało. Chopin słuchał oper i koncertów, zwiedził fabrykę fortepianów. Panowie wracali dyliżansem do Warszawy przez Frankfurt, Cybinkę, Krosno, Sulechów, Kargowe, Poznań. Zmiany koni dokonywano co 40 kilometrów. Kiedy 28 września 1828 roku przybyli do Sulechowa, okazało się, że na wymianę zaprzęgu muszą poczekać kilka godzin. Istnieje kilka wersji kilkugodzinnego pobytu młodego pianisty w Sulechowie. W każdej jednak powtarza się jedno. Chopin, skracając sobie czas, grał na fortepianie, a jego gra wzbudzała zachwyt. Grał podobno fantazje na tematy polskich pieśni ludowych. Jedna z wersji podaje, że poczmistrz zaprosił obu podróżnych na obiad do swojego domu przy ulicy Sokienniczej, dziś Handlowej. Tam, gdy Fryderyk zobaczył fortepian, usiadł na zydelku i zaczął grać. Muzykę usłyszał kantor Keller. Miał on powiedzieć Chopinowi: młody przyjacielu, jestem starym, wykształconym muzykiem, dlatego bez trudu ocenić mogę twój geniusz. Życzę ci, aby usłyszał cię jakiś mistrz tonu, aby potwierdził mój sąd i powtórzył moje brawo. W innej wersji sulechowski kantor powiedział: gdyby to usłyszał Mozart, podałby ci rękę. Tradycja mówi, że Chopin koncertował 2-3 godziny, a jego gra tak się podobała, że opóźniono nawet wyjazd z miasta. Sulechów przez lata szczycił się pobytem kompozytora. Do 1945 roku przed salą posiedzeń w ratuszu były gabloty z opisami pobytu Chopina, a na domu pocztmistrza znajdowała się również pamiątkowa tablica. Zniknęła po II wojnie światowej. Dziś nowa tablica od 1958 roku wisi na ścianie ratusza, a gości wita ogromny mural wykonany w 2015 roku. W Sulechowie odbywają się też festiwale muzyki chopinowskiej. Festiwal umożliwia młodym muzykom, nauczycielom muzyki, muzykologom z dwóch sąsiednich krajów twórczy kontakt z muzyką Chopina pod kierunkiem doświadczonych wykładowców, ekspertów, którzy podczas warsztatów muzycznych uczą interpretować, eksperymentować z muzyką i improwizować. Zasłuchani w muzykę Chopina kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę i zapraszam na następną do Zielonej Góry i okolic.